poważne zagrożenie dla reszty stada.
Nie bądź idiotos mobilis. Dojedźmy bezpiecznie. Radio 357 wspiera kampanię edukacyjną Stal Eksport Autostrada Małopolska. Wejdź na niezderzakuj.pl i dowiedz się więcej.
To już 17 we wtorek. Czas na serwis. Słuchają Państwo Radia 357. Mamy 29 lipca. Najważniejsze informacje i Krzysztof Tubilewicz.
Będziemy kontynuować operację specjalną w Ukrainie, ale chcemy też dążyć do porozumienia. Chcemy uczestniczyć w procesie pokojowym, aby doprowadzić ten konflikt do końca, oświadczył rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow przekonuje, że Rosja przyjęła do wiadomości ultimatum prezydenta USA Donalda Trumpa, który wczoraj dał Rosji od 10 do 12 dni na podjęcie kroków zmierzających do zakończenia wojny. Tymczasem rosyjskie ataki z ostatnich godzin przyniosły kolejne śmiertelne ofiary i rannych. O szczegółach Piotr Kaszuwara.
Według Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy Rosjanie zaatakowali bilenkiwskie więzienie 4 kierowanymi bombami lotniczymi. Atak całkowicie zniszczył stołówkę, a także poważnie uszkodził siedzibę administracji. W zakładzie pracowało około 50 funkcjonariuszy Państwowej Służby Więziennej Ukrainy. Wszystkim poszkodowanym udzielono pomocy medycznej. Teren samego zakładu nie został naruszony i nie ma zagrożenia ucieczką, zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości. W ostatnich tygodniach i dniach Moskwa intensyfikuje ataki na wschodzie i południu kraju, przechodząc do aktywnej ofensywy m.in. w pobliżu Pokrowska i Dobropola, głównych szlaków transportowych na Donbas. Ze Lwowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
Decyzję Donalda Trumpa o skróceniu ultimatum z zadowoleniem przyjął prezydent Ukrainy. Wszyscy potrzebują pokoju. Ukraina, Europa, Stany Zjednoczone i odpowiedzialni przywódcy na całym świecie, napisał Wołodymyr Zełenski na Telegramie. Wszyscy oprócz Rosji. Przenosimy się do kraju. Sytuacja jest już opanowana, informuje Straż Pożarna, a chodzi o pojawienie się ognia w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi kilka godzin temu. Ewakuowano około 200 osób. Powodem pożaru był najprawdopodobniej brak izolacji przewodów elektrycznych w jednym z remontowanych budynków.
Pożar, który pojawił się na jego dachu, został ugaszony przez pracowników firmy remontowo-budowlanej.
Mówi Łukasz Górczyński z PSP w Łodzi. Na miejscu pojawiło się 5 zastępów straży, nie było osób poszkodowanych. Zadłużenie spółek giełdowych wzrosło o niemal 150% w ciągu 2 lat. Z najnowszej edycji badania długi spółek giełdowych przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów wynika, że 15% spółek jest notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Nawet w przypadku firm, które mają zaległości przekraczające 1 000 000 zł, rzadko kiedy zobowiązania te stanowią istotny procent ich kapitalizacji. Zwraca uwagę prezes zarządu KRD, Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.
Wyjątki, gdzie zadłużenie jest relatywnie wysokie, dotyczą zwykle spółek o bardzo niskiej wartości rynkowej. W obecnym zestawieniu znajduje się przypadek firmy o kapitalizacji 47 milionów złotych i zadłużeniu sięgającym 2,6 miliona złotych. W sytuacji, gdy mówimy o długach gigantów, można przypuszczać, że brak płatności jest raczej wyborem niż przymusem i nie świadczy o kłopotach finansowych, tylko etycznych.
Największe zadłużenie występuje w sektorze produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej, a na kolejnych miejscach plasują się spółki z sektora dóbr konsumpcyjnych, paliw i energii oraz chemii oraz surowców. Na koniec wakacyjne przypomnienie. W tym czasie nie trudno o zatrucia pokarmowe, dlatego podczas urlopu, zwłaszcza spędzanego w egzotycznych miejscach świata, warto zachować ostrożność i zwracać uwagę na to, co jemy i pijemy, radzi dietetyczka kliniczna Justyna Lewicka.
Warto przed wyjazdem sprawdzić, czy w danym kraju, czy w regionie woda jest zdatna do picia. Na pewno unikamy picia wody z kranu w krajach rozwijających się. Tam woda może być nie tylko zanieczyszczona mikrobiologicznie, ale i chemicznie. W tych miejscach korzystamy tylko i wyłącznie z wody butelkowanej. Unikamy kostek lodu, które mogą być właśnie przygotowywane z takiej wody kranowej.
Na wakacyjny wyjazd dobrze jest też zabrać apteczkę. Przydadzą się elektrolity, probiotyki oraz leki przeciwrozwolnienia.
Cztery minuty po 17:00 prognoza pogody jutro, przepraszam, najpierw to co w nocy, dobrze? Na północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 11 do 14, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej 15 stopni. Chłodniej w Kotlinach Górskich od 8 do 10. A jutro w centrum i w południowo-wschodniej części kraju raczej małe zachmurzenie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 18-19 stopni na północnym wschodzie, nad morzem i w kotlinach górskich, 22 stopnie jutro w centrum, a 23 w południowo-wschodniej części kraju.
Radio 357.
Daleki zasięg w audycji popołudniowej już za kilka chwil i Adrian Bąk. To już 8 minut po 17.
Głosówka w 357.
Jeśli jest tak dużo głosów specjalistów na temat tego, że nie powinno się nagradzać samych ocen, to może to nie tkwi problem w interpretacji tego wyróżnienia w sieci sklepów, tylko w tym, że w ogóle szkoła nasza stoi na stanowisku, że to jedynym odzwierciedleniem wysiłku ucznia są oceny. I może tu wszystkie mądre głowy by przydało się, żeby zaproponowały nowe, inne rozwiązanie nagradzania i opisywania sukcesów dzieci niż wystawianiem tych surowych i oziębłych ocen. Pozdrawiam ze słonecznej Gdyni.
Tak, coś jest na rzeczy bardziej opisowo niż oceny, chociaż zdaje się, to taki standard raczej międzynarodowy oceny, prawda? I jak nie cyfry, liczby, to literki, ale gdzieś konkretna ocena, nota się pojawia. Choć faktycznie o tym ocenianiu, raczej opisywaniu, mówi się coraz częściej, opisywaniu postępów. Jeszcze i taki głos w głosówce?
Kiedy wreszcie skończymy z tą poprawnością polityczną i równaniem w dół? Co jest złego w ocenianiu? To w takim razie po co są oceny w szkole, skoro nie można dziecka pochwalić czy docenić za to, że uzyskało lepsze wyniki. Co jest w tym złego? Ten rząd i ta pani minister i również w osobie tutaj rzecznika praw dziecka chyba troszkę przeginają. Bo zaczęło się od znoszenia prac domowych. Do czego to prowadzi? Jakich my ludzi wychowujemy? Jakich pracowników? Jakich przyszłych lekarzy? Jakich przyszłych inżynierów? Jaka jest przyszłość tego narodu, jeśli nasze dzieci nie będą czuły żadnej motywacji, nie będą musiały nic robić, bo wszystko będzie jak najmniejszym kosztem, jak najmniejszą ilością stresu. Do czego to prowadzi?
No właśnie, zawieszam pytanie. Jeśli państwo mają ochotę, to głosówki w każdej chwili, maile także po południówka @radio357.pl. No może telefony teraz przez chwilę nie, bo Adrian Bąk przyjmuje antenę.
Daleki zasięg.
Agencje humanitarne twierdzą, że ten tydzień jest kluczowy dla przeżycia tysięcy mieszkańców Gazy, którzy cierpią z powodu klęski głodu. O prawdziwym głodzie mówi także prezydent USA Donald Trump. W niedzielę Izrael ogłosił przerwę taktyczną w trzech rejonach Gazy trwającą 10 godzin dziennie, a jednocześnie wznowiono dostawy pomocy zagranicznej. To jednak według organizacji pomocowych za mało, żeby realnie poprawić sytuację. A w studiu Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy w Gazie rzeczywiście w tym momencie mamy klęskę głodu?
Powiem tak, w sensie prawnym klęska głodu ma swoją bardzo, bardzo specyficzną definicję. I klęska głodu następuje w naprawdę już skrajnej sytuacji, czyli w chwili, kiedy na 10 tysięcy osób każdego dnia umiera dwójka dorosłych albo czwórka dzieci. Czyli w przeliczeniu na populację Strefy Gazy mówilibyśmy tu o kilkuset osobach, które każdego dnia umierałyby z głodu. Więc w sensie prawnym, znaczy w sensie definicyjnym, klęski głodu jeszcze nie mamy. Jesteśmy zagrożeni klęską głodu. Natomiast w sensie potocznym oczywiście klęska głodu jak najbardziej na miejscu jest, ponieważ ludzie umierają z głodu. Dane na wczoraj były takie, że w czasie tego konfliktu zginęło 133 umarły z przyczyn związanych z głodem 133 osoby. Więc te śmierci z głodu następują. No, zresztą no, proszę sobie wyrazić w tym sensie potocznym, właśnie mówiąc, gdyby nam w Polsce umierała jedna osoba dziennie z głodu, to uważalibyśmy, że jesteśmy w koszmarnej sytuacji, tak? Więc tak czysto definicyjnie klęski głodu jeszcze nie ma, jesteśmy nią zagrożeni. No, ale powtórzę, tak. Jesteśmy zagrożeni sytuacją, znaczy poważnie, agencje uważają, że jesteśmy poważnie zagrożeni tym, żeby to rzeczywiście nastąpiło. Jesteśmy zagrożeni sytuacją, w której w Strefie Gazy codziennie umierałoby kilkaset osób tylko z przyczyn związanych z głodem.
No tak, zostawmy właściwie te pojęcia, bo one nic nie zmieniają, prawda? Liczy się ta sytuacja na miejscu, a ona jest dramatyczna. Zostawmy też polityków czy politykę, bo zwykle od tego zaczynamy, a skupmy się rzeczywiście na tych, którzy w Gazie mieszkają, a właściwie próbują przetrwać. Czy w tym momencie do tych ludzi dociera jakaś pomoc humanitarna?
To jest skomplikowane, bo jest pewien strumień pomocy, który idzie przez tak zwaną Gaza Humanitarian Foundation, fundację prowadzoną izraelsko-amerykańską, prywatną fundację, bardzo kontrowersyjną, bardzo, powiedziałbym, dziwny sposób jest jej działania. No, przede wszystkim jest on morderczy dla cywilów, ponieważ Gaza Humanitarian Foundation prowadzi dystrybucję w określonych punktach, w punktach, których wedle doniesień medialnych najchętniej zgromadziliby ludność Gazy politycy izraelscy. I te osoby muszą do tych punktów dotrzeć. Czasami kiedy to są te z drogę kilometrami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co jest ważne w tej drodze, jest takie, że te punkty dystrybucji są chronione przez nie tylko wojsko izraelskie, a przede wszystkim przez najemników w tej chwili. Najemników międzynarodowych, również arabskich, również przez klany palestyńskie, z tego co wiem, które niektóre z nich korzystają z tej sytuacji. No wiemy też, że przestępczość na miejscu Strefy Gazy jest w tej chwili bardzo wysoka. No i są pewne arbitralnie wyznaczone linie, których ludność cywilna nie powinna przekraczać, stojąc w kolejkach do tych dystrybucji, o których ludność cywilna zwykle nie wie, no i wtedy otwierany jest ogień. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ta dystrybucje prowadzone przez Gaza Humanitarian Foundation trwają 2 miesiące, no już teraz mijają. W ciągu tych 2 miesięcy w tych kolejkach do dystrybucji tej fundacji zginęło ponad tysiąc osób w tej chwili. Więc no, to jest po prostu zupełna abstrakcja i katastrofa. Znaczy to, w jaki sposób one są przeprowadzane. Nie są przeprowadzane w żaden sposób, oczywiście zgodny z, że tak powiem, prawidłami sztuki humanitarnej.
Też dodajmy, że to jest prywatna fundacja, Fundacja Humanitarna na Rzecz Gazy, tak się czasem ją tłumaczy. I często prawdopodobnie to są ludzie, którzy nie są przeszkoleni, którzy tym zawiadują.
To są no, często najemnicy, którzy z tego, przynajmniej z doniesień, bo też z doniesień wynika na to, że tak, że to są osoby, które nie zajmowały się zazwyczaj w ogóle pomocą humanitarną. Osoby, które jakkolwiek były z tą pomocą humanitarną związane, bardzo szybko rezygnowały, tak? Mieliśmy te fale rezygnacji, kiedy ta fundacja ruszyła i bardzo szybko osoby nią zarządzające rezygnowały, ponieważ no, widziały, w jakim trybie to będzie funkcjonować. Natomiast no, drugim takim trybem pomocy jest oczywiście pomoc przede wszystkim przez agencję ONZ oraz organizacje humanitarne również, które docierał do ludzi tam, gdzie oni byli. Przynajmniej starał się docierać, jeżeli było to możliwe, bo czasami nie było to możliwe, jak na przykład w północnej Gazie, bo była ta pomoc odcinana tam od nich. I taki tryb ONZ-u w tej chwili można powiedzieć, że został w jakimś małym zakresie wznowiony od, jeżeli dobrze pamiętam, soboty albo niedzieli. W związku z tymi przerwami militarnymi, humanitarnymi, jak zwał, tak zwał, które ogłosił Izrael, i zaczął wpuszczać 100 ciężarówek dziennie, około 100 ciężarówek dziennie przeszło w niedzielę, z tego co pamiętam. Nie wiem, jak było jeszcze wczoraj. Potrzeby dzienne Strefy Gazy.
Ale ta pomoc, jeszcze zatrzymajmy się, bo to może być istotne, ta pomoc także będzie rozdysponowywana przez te centra pomocowe stworzone przez Izrael, czy już
nie, to już właśnie miałoby być tym mechanizmem właśnie ONZ-u, czyli tym, który uważamy za dużo skuteczniejszy, dużo bardziej sprawiedliwy i tak, no i po prostu sensowny na ten moment. Natomiast to po pierwsze są zasoby zupełnie niewystarczające, bo nawet ten wielki przełom, te 100 ciężarówek, to jest znaczące poniżej potrzeb. Po drugie, no mamy problem z bezpieczeństwem tych dostaw na miejscu. To znaczy w tej chwili Izrael, chociaż może mało o tym mówimy też, no Izrael osiągnął generalnie swoje cele militarne w Strefie Gazy, czy Hamas jest zniszczony de facto. To znaczy to jest właściwie w tej chwili organizacja, która nie jest w stanie sprawować władzy cywilnej w Strefie Gazy. Co to oznacza? To oznacza, że tak jak trochę już zasygnalizowałem wcześniej, w Strefie Gazy w dużej mierze taką lokalną władzę przejęły różnego rodzaju klany, gangi i tak dalej. W związku z czym jest bardzo dużo niebezpieczeństw, które czyhają na tych ludzi, którzy próbują rozdysponować tę pomoc już w Strefie Gazy. No i teraz tak. Wiemy, że te 100 ciężarówek prawdopodobnie będzie przechodzić, to jest wciąż niewystarczająco i przez to, że to jest taki mały strumyczek tej pomocy, tym bardziej ludzie będą po prostu, już wiemy, że będą chcieli o nią walczyć, tak? To znaczy jest jej za mało, żeby starczyło na wszystkich. Nikt nie wie, czy na przykład za 3 dni Izrael arbitralnie powie, że jednak w ogóle ucina dostęp, także tak to w tej chwili wygląda. Każdy taki transport jest wcześniej konsultowany z IDF-em, z wojskami Izraela i jego trasa jest konsultowana. No i teraz ONZ i Izrael oskarżają się nawzajem, że jedno drugiemu te dystrybucje właściwie blokuje. IDF oskarża ONZ o to, że no właśnie, my wam pozwalamy wjechać, a wy nie wjeżdżacie. ONZ mówi, agencja ONZ przede wszystkim WFP, czyli Światowy Program Żywnościowy między innymi, mówi, tak, my mówimy, że chcemy, że pozwalacie nam, ale pozwalacie nam jechać trasą, której wiemy, że będzie niebezpieczna. Znaczy wiemy, że de facto ten transport nie dotrze tam, gdzie chcemy, bo on zostanie ostrzelany, rozkradziony po drodze. Znaczy jakby to nie dotrze na miejsce. I kiedy proponujemy alternatywną, to wy mnożycie te administracyjne tam przeszkody ku temu, żeby ten transport nie wjechał. Więc tak się nawzajem, takie tam nawzajem padają oskarżenia. Przez co no rzeczywiście faktem jest, że na granicy ze Strefą Gazy jest wiele ton żywności, która tam z tych powodów nie wjeżdża. No mi się wydaje, nie ukrywam, no jakby ufam tej wersji ONZ, bo wiem, że ONZ naprawdę realnie zależy na dostarczeniu tej pomocy, no ale też prezentuję tę wersję izraelską, ponieważ te oskarżenia padają tam wzajemnie z jednej
strony. Zresztą Światowy Program Żywnościowy twierdzi, że dysponuje wystarczającą ilością żywności w regionie, aby wyżywić całą populację Gazy. przez prawie 3 miesiące, tylko że no, problem jest z rozdysponowywaniem tej pomocy. Jeszcze chciałem zapytać o jedną pomoc. Ona była taka medialna, dużo się też o tym mówiło w ostatnich dniach, czyli ta pomoc, którą zrzucały samoloty z Jordanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czy my wiemy, w jaki sposób ona została, czy zostanie po prostu przekazana ludziom, czy ona trafi do tych potrzebujących?
To już trochę pewnie to, co powiedzieliśmy w tej rozmowie, już trochę nam sygnalizuje, jakie problemy są z tą pomocą. Znaczy ona jest zrzucana właściwie w miejscach, w których znowu zazwyczaj pada ona łupem nie osób potrzebujących. Osób potrzebujących często jej nawet nie zobaczą, tylko no znowu tych gangów, tych takich lokalnych klanów, które w tej chwili no, w jakimś stopniu przejęły tam władzę na miejscu. Więc nie, no jakby to jest bardzo zły pomysł. Zresztą w ogóle w trakcie tej wojny już mieliśmy takie sytuacje, w których ta pomoc była zrzucana z powietrza. Zdarzało się, że ludzie ginęli w ogóle w trakcie tego, jak próbowali do niej dotrzeć. Zresztą znamy to w ogóle też z innych konfliktów na Bliskim Wschodzie, nawet nie wiem, w Iraku na przykład ta pomoc była zrzucana na przykład za pole minowe i ludzie tak bardzo chcieli dotrzeć do niej, że szli przez pole minowe i po prostu ginęli na minach.
W Afryce, w regionie afrykańskim też były podobne historie. No właśnie, ale skoro mówisz o ludziach, o skupiskach też ludzi, gdzie w tym momencie przebywa większość mieszkańców Gazy, bo ostatnio słyszeliśmy o strzale Dair al-Balah. To jest takie miejsce zborne, gdzie znajdują się magazyny z żywnością, kliniki i też chyba jedyna w południowej Gazie instalacja odsalania wody. To tam jest teraz to życie?
Tam też znajduje się szpital, do którego jeżdżą nasi lekarze, bo to o tym trzecim w ogóle, o tym trzecim trybie pomocy nie wspomniałem, że jeszcze też pomagamy medycznie, nie mogąc wpuścić wjeżdżanych towarów na miejsce, nawet leków, nawet tych produktów medycznych, to po prostu wjeżdżają tam nasi lekarze i leczą tym, co jest na miejscu szpitalu. Jest niewiele, bo nie ma podstawowych nici chirurgicznych, no jakby naprawdę te warunki, właściwie to jest trochę medycyna pola walki, pola bojowego wewnątrz murów szpitala, więc to jest dosyć abstrakcyjna sytuacja. No, octem czasami są rany dezynfekowane, więc to jest jeszcze tak a propos Dair al-Balah, ta trzeci tryb pomocy, który tam my akurat jako Polska Misja Medyczna niesiemy. Rzeczywiście Dair al-Balah jest miejscem, chociaż ostatnio też była ewakuowana jego część, akurat nie ta, w której jest szpital, więc to w ogóle mówienie, ja powiem szczerze, że trochę mam taki problem z mówieniem, gdzie w tej chwili są te strefy bezpieczne, gdzie mogą przebywać cywile, bo to się zmienia dosłownie z dnia na dzień. I no na przykład jakbyśmy w ogóle prześledzili historię tej wojny, w tej chwili myślę, że to głównie południowa i centralna część, tak? To znaczy to te 12% w tej chwili chyba tak się szacuje terytorium strefy Gazy, których Izrael zaleca, żeby cywile tam przebywali, bo to są względnie bezpieczne miejsca, oczywiście względnie, bo tam też giną ludzie. Jest tam. Natomiast no, to się zmienia z dnia na dzień i w trakcie tej wojny Rafa było przecież bezpiecznym miejscem. Rafa, które w tej chwili wiemy z doniesień nawet izraelskiej prasy, jest równane z ziemią, po prostu buldożerami zrównywane z ziemią. Khan Yunis było też takim miejscem. Ono było miejscem, potem przestało nim, potem znowu było w tej chwili. No, więc jakby to jest karuzela, której trudno się naprawdę połapać, szczerze mówiąc. W tej chwili rzeczywiście między innymi Dair al-Balah, ale znowu tylko jego część, no bo na przykład już kilka dni temu były ewakuacje. Jeżeli dobrze pamiętam z jego, nie pamiętam teraz, czy z północy, czy z południa, ale z części Dair al-Balah też były ewakuowane osoby.
A wy macie kontakt taki bieżący z lekarzami, z Al-Aqsy?
Tak, mamy kontakt bieżący, on oczywiście jest przerywany, oni też ze względów bezpieczeństwa już mniej robią. Na początku tej wojny mieliśmy dosyć dużo od nich zdjęć, innych materiałów. W tej chwili raczej porozmawiałem się tekstowo, bo oni ze względów bezpieczeństwa nie chcą robić za dużo materiałów na miejscu. Ale tak, no mamy w tej chwili 4 lekarzy tam na miejscu, ortopedę, ludzi od takiej pomocy krytycznej, powiedzielibyśmy takich specjalistów od SOR-u, nie ma w polskich specjalizacjach takiego przełożenia 1:1. No i oni tam w tym szpitalu teraz są, wspierają tam obecny również palestyński personel. No i tak, no i stąd wiemy to, o czym wspominałem wcześniej, o tych brakach w tym szpitalu, o tym, że mamy bardzo dużo pacjentów, o tym, że nie ma właściwie przyjęć planowych, tylko no, są głównie przyjmowane są po prostu osoby na bieżąco ranne gdzieś w atakach, w ostrzałach, bombardowaniach. No i rzeczywiście w ogóle, jeżeli chodzi o przyjęcia planowe, bo ja teraz mówię to o takich zabiegach szpitalnych, no ale oczywiście też leczenie chorób przewlekłych, to wszystko zupełnie leży. I nie wiemy, mówimy o 60 tysiącach ofiar w ogóle w Strefie Gazy, tak?
Już, prawda?
Już. Czyli Lancet podaje, że realnych jest 40% więcej, bo te 60 tysięcy są te, które są stwierdzone zmieniania nazwiska. To są listy Ministerstwa Zdrowia, które są sprawdzane przez ONZ i to są te zweryfikowane ofiary. Natomiast Lancet podejrzewa, że jest przynajmniej 40% więcej, bo dużo ofiar jest niezidentyfikowanych cały czas. No a po drugie, nie wiadomo ile jest ofiar pośrednich, no bo chociażby no, nie działa onkologia, tak, nie działa, no, nie wiem, choroby sercowo-wieńcowe nie są leczone, no ludzie nie dostają leków na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, więc nie wiemy ile osób umiera od tego, od tej wojny w sposób pośredni, nie jesteśmy w stanie tego oszacować.
Dramat w Strefie Gazy trwa, śledźmy to, co dzieje się w Strefie Gazy. Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej był gościem Dalekiego Zasięgu. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję. Jeżeli chcą państwo zobaczyć, co robimy w Strefie Gazy, zapraszam na naszą stronę pmm.org.pl.
Polecamy.
Daleki Zasięg.
Adrian Bąk przygotował dla państwa Daleki Zasięg. Bardzo serdecznie dziękujemy. 17:25. Taylor Swift zaśpiewa. Z The National już teraz. A potem, proszę państwa, wsłuchamy się jeszcze w głosy słuchaczy w sprawie ocen i nagradzania dzieciaków za oceny. I get myself twisted in threads to meet you at the icon. I go to the corner in the back where you'd always be. You are sitting as usual with your golden notebook, writing something about someone who used to be me. And the last thing you wanted is the first thing I do. I tell you my problems, tell me the truth. It's the last thing you wanted, it's the first thing I do. I tell you that I think I'm falling back in love with you. I sit there silently waiting for you to look up. I see you smile when you see it's me. I had to do something to break into your golden thinking. How many times will I do this and you'll still believe? It's the last thing you wanted. It's the first thing you do. Give me some tips to forget you. You tell me your problems. Come on, your problems. And I tell you the truth. Could it be easy this once? It's the last thing you wanted. And it's mine is a land. It's the first thing I do. Do I love and obey you? I tell you that I think I'm falling in love with you. And I'll ruin it all over. I'll ruin it for you. I'll ruin it all over and over like I always do. Why does she ruin it all over? I'll ruin it for you. First thing I do, give me some tips to forget you. I tell you my problems. Come on, your problems. And you tell me the truth. Could it be easy this once? It's the last thing I want.
think I'm falling back in love, back in love with you.
Back in love.
No ładne to, ładne, ładne. Prawie 17.30, ale jeszcze głosówka w sprawie ocen w szkołach.
A może w temacie nagradzania nagradzać tych, którzy robią najbardziej przydatne rzeczy, a nie tych po prostu najlepszych z tego przedmiotu czy z tamtego?
No pewnie, że to brzmi dobrze, tylko no wie pan, zawsze gdzieś w tym wszystkim trzeba znaleźć system sprawiedliwy, prawda? Sprawiedliwy i czytelny, tak żeby było jasne, za jaki poziom przydatności należy się ta nagroda, a nie inna na przykład. Czy w ogóle nagroda się należy? No ktoś musiałby taki system oceny przydatności, no i znowu oceny skonstruować. Nie są to łatwe tematy. Tematy sportowe już teraz i Tomek Gorazdowski.
Krzysztof Chmielewski z drugim czasem awansował do finału rywalizacji na 200 metrów stylem motylkowym w pływackich Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Singapurze. W półfinale odpadł jego brat bliźniak Michał. Kamil Sieracki zajął 5. miejsce w finale na 200 metrów stylem dowolnym. Od jutra do 3 sierpnia załogi rywalizujące w rajdowych Mistrzostwach Świata WRC zmierzą się na trasach rajdu Finlandii. Kto się interesuje, ten wie, czym są szutry Finlandii. Kto nie wie, zapraszamy przed telewizory albo na trasę. To jeden z najbardziej widowiskowych rajdów w całym kalendarzu, ale i jeden z najważniejszych momentów sezonu. Do zawodów zgłosiło się 66 załóg z 24 krajów. W klasie Rally 1 zobaczymy aż 11 samochodów fabrycznych, co gwarantuje rywalizację na najwyższym poziomie. Siatkarze są już w Chinach, gdzie w czwartek Polska zagra z Japonią w ćwierćfinale Ligi Narodów. Do Ningbo pojechało 15 zawodników, zagra w meczu najwyżej 14. Trener Grbicz musiał się dziś zdecydować. W najbliższym meczu nie zobaczymy Mateusza Poręby, ale wszyscy trenują, dając sobie radę z różnicą czasu. Bartosz Bednosz.
Wiem tak naprawdę, z czym to się je, że tak powiem, i w odpowiednim czasie spałem, w odpowiednim czasie piłem kawę, także już jest naprawdę bardzo dobrze. Od lat jest taka tradycja, że mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie jeden trening. Nie mamy na to żadnego wpływu. Ma każdy takie same warunki, więc musimy to po prostu zaakceptować. Oczywiście wolelibyśmy i myślę, że każdy wolałby mieć troszeczkę więcej tego czasu na... Tam gramy, więc jakby nie ma sensu trenowania na zupełnie innej. Powinniśmy mieć od samego początku treningi tam. Natomiast jest jak jest. Trzeba się dostosować do tego, jakie są warunki tutaj panujące.
Pierwszy ćwierćfinał już jutro. Jutro rano. Transmisja meczu Włochy-Kuba od godziny 8.45 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Po raz pierwszy w programie letnich Mistrzostw Polski w skokach narciarskich, które w czwartek i w piątek odbędą się w Wiśle Malince, znalazł się konkurs duetów Super Team. Działacze chcą jakoś utrzymać przy życiu umierające skoki, ale czy warto za wszelką cenę? W tej nowej konkurencji wystartują drużyny składające się z dwóch zawodników. Do drugiej serii awansuje 12 najlepszych par, zaś do trzeciej finałowej 8. Czyli takie skakanie parami, ale nie w parach. Sportowa osobowość dnia? Proszę bardzo, nie ma wątpliwości. Amerykanka Katie Ledecky wygrała dziś Mistrzostwo Świata na dystansie 1500 metrów w stylu dowolnym. I to po raz 6 w karierze. Dziś w Singapurze zdobyła 22 złoty medal Mistrzostw Świata w pływaniu. Lepszy pod tym względem jest tylko legendarny Michael Phelps. Francuska Elodie Bonafos zapisała się dziś w historii, jak i jacht Monaco Blackjack 100 po wygraniu setnego w historii wyścigu Rolex Fast Race. Bonafos została pierwszą kobietą, która wygrała klasę Imoca. Wygrała po zaciętym pojedynku, a Blackjack zdobył tytuł w klasie jednokadłubowców. Były emocjonujące pojedynki, rekordowa obsada zawodów, 444 załogi, minimalna przewaga, a outsiderzy wcale nie byli daleko ze zwycięzcami na dystansie 695 mil morskich. W ogóle drugi jacht przekroczył linię mety tylko 7 minut za zwycięzcą. No i ploteczki na koniec. Biegaczka narciarska Teresa Jochauk jest w ciąży i spodziewa się drugiego dziecka. A przypomnę, że w niedzielę o urodzeniu trzeciego dziecka informowała Karolina Woźniacka. A kolarki na czwartym etapie Tour de France zbliżają się do mety. Ciągle jadą.
Radio 357.
A to piękny sport, warto zerkać i warto oglądać. 17.34, 510, 357, 357. Państwo telefonują w różnych kwestiach, choć głównie nie ukrywam w sprawie ocen. Dzień dobry panie Marcinie, a pan w jakiej sprawie?
Dzień dobry, Marcin Widzicy, kłaniam się. Ja w sprawie też tych nieszczęsnych ocen i tej nieszczęsnej promocji. Powiem tak, jestem zasmucony tym, co mówili panowie. Szkoda właśnie przede wszystkim, że się jeszcze nie dodzwoniła żadna pani. Mam nadzieję, że może jakaś pani się też w tej sprawie dodzwoni. Ale ja teraz stanę trochę w kontrze do tych panów. Powiem tak, musimy się zdecydować. Albo jesteśmy przeciwko konsumpcjonizmowi, chcemy, żeby planeta była czystsza, żeby była mniej zatłoczona, albo napędzamy konsumpcjonizm, w sensie kupuj kolejne sprzęty, które za chwilkę będą ci niepotrzebne i za chwilkę wylądują gdzieś w elektrośmieciach, to po pierwsze, będziemy zaśmiecać. Po drugie, wyścig szczurów, tak? Wyścig szczurów, napędzajmy tak ten wyścig szczurów. Po co na przykład, nie wiem, dać dziecku, powiedzmy, nawet w formie tej nagrody, nie wiem, możliwość spędzenia czasu z rodzicami, czy wyjechania gdzieś razem. Nie. Wyślijmy dzieciaka do sklepu, czy pójdźmy z dzieciakiem do sklepu i kupmy coś. Doczytałem jeszcze przed rozmową, przed połączeniem, warunki promocji. Trzeba kupić minimum za 280 zł coś, no i wtedy są te promocje. I powiem tak, no nawet przyjmijmy, że niech będzie chyba 12 czy 15 przedmiotów w szkole. Niech za każdy przedmiot mamy prymusa nad prymusów. Za każdy przedmiot niech będzie szóstka. To jest 70 czy powiedzmy 90 zł promocji. A wpędzajmy te dzieciaki w kolejny wyścig szczurów, gdzie powiem tak, mam troszkę do czynienia z dziećmi, bo uczę i widzę, jaki jest wyścig szczurów, jaka jest presja. I zgadzam się z tym, że powinny być oceny też bardziej może w formie opisowej, to jest oczywiste, no ale jeżeli my chcemy rzeczywiście budować kolejne pokolenie, które będzie zestresowane, które będzie spięte, które będzie wiecznie w jakimś biegu, no to tak, to róbmy takie promocje, premiujmy, ja rozumiem, tu panowie może mieli trochę racji, tak, fajnie jak to dziecko jest docenione za swój wysiłek. Ale może w jakiś inny sposób, tak? A nie wiecznie plastikiem, made in China, tak? A później wszyscy mówią, planeta płonie, mamy kryzys.
Mm-hmm. No, panie Marcinie, zgadzam się w pełni z panem w punkcie pierwszym i właśnie w kwestii zaśmiecania planety. Zresztą kto wie, bo akurat o tym panowie przytaczani tutaj słuchacze nie mówili. Być może też by się zgodzili, bo to trochę niezależny punkt z panem i ze mną zresztą w całej rozciągłości z zaśmiecaniem i z konsumpcjonizmem. Tego nie wiemy, bo o tym nie powiedzieli, ale jeśli chodzi o punkt drugi, wyścig szczurów, czy pan się spotkał kiedyś wśród swoich uczniów, by ktoś przyszedł i powiedział, ja bym chciał szóstkę, bo będę miał promocje w markecie?
Wie pan co, sam raz nie uczę w szkole, to jest powiedzmy inny typ nauczania, ale no, motywacje są różne, oczywiście, że tak, motywacje są różne, więc trudno mi powiedzieć. No, ja,
bo wydaje mi się, to, że to jakiś dodatek, tak, taka trochę tak. Zabawa i raczej ktoś się stara z innego powodu mieć dobrą ocenę, a przy okazji tam kupi coś tak. Kilka złotych taniej.
Dodatek oczywiście, tylko że właśnie, wie pan, no, tak jak powiedziałem, no nawet niech będzie świadectwo od góry do dołu wypełnione szóstkami, tak? No to przy 12 czy 15 no tak. To jest 9 dych promocji.
Tak, tak.
A trzeba kupić coś za chyba 300, no jeżeli
chodzi, dobrze wiem. Chodzi no. oczywiście o to w tej całej promocji, żeby zwyczajnie przyjść do sklepu i zostawić
oczywiście,
tam swoje
tak.
Pieniążki.
Oczywiście, że tak.
Wiadomo,
tak.
Że chodzi głównie o to. Bardzo dziękuję i pozdrawiam panie Marcinie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Wywołał pan głos damy. Bardzo proszę, jest dama.
Dzień dobry, tu Magda. Dzwonię a propos ocen wystawianych dzieciom, polemizując z opinią słuchacza, który również nagrywał głosówkę. Mam taką propozycję. Proszę zapytać dziecko, które otrzymało ocenę 4, czy ono jest w stanie powiedzieć, co ono umie, a co jeszcze musi poprawić.
No tak, tak, to rzeczywiście często nie idzie w parze. Te oceny opisowe chyba bliższe temu, prawda? Że tam to potrafi, ale tego jeszcze nie i tu warto byłoby się douczyć, podszkolić i doprecyzować, choć te oceny opisowe w młodszych klasach, zdaje się, dominują. 21 do 18. Thank you. Teraz to 18 minut zostało do godziny 18. Dzik jest dziki, dzik jest zły. No i wiadomo, że ma bardzo ostre kły, bo to słowa jednej ze znanych piosenek dla dzieci. Znanego wierszyka, prawda? Dziki coraz częściej zaglądają do centrów miast. Być może państwo zetknęli się osobiście z tym problemem. No i budzą obawy wśród mieszkańców. Kontrolowane odstrzały tych zwierząt wywołują natomiast kontrowersje. Być może jest inna metoda odstraszania pięknych dzików. Pierwsze miasta tą nową metodę alternatywną już testują. O co dokładnie chodzi, to już teraz wyjaśni Rafał Frydrych.
Dziki to zwierzęta wszystkożerne. Całe Trójmiasto, Kołobrzeg, Świnoujście, Toruń, Bydgoszcz czy Kraków. Między innymi tutaj dziki odnajdują ostatnio swoje Eldorado.
Wiadomo, obserwujcie. Uważajcie na dziki.
Nieskomplikowany dostęp do pożywienia, czyli tego, co pozostawił człowiek, choćby w łatwo dostępnych śmietnikach, kusi nieodparcie.
Takie stado, chodnikiem chodziło to nawet koło mnie.
Chodzą, ryją, niszczą trawniki. No jest problem z nimi, no i troszkę obawa, żeby nie spotkać się bezpośrednio.
To Trójmiejskie wiadomo.news. Kilkanaście miesięcy temu informowało.
55-letnia mieszkanka Gdyni wracała z pracy, kiedy zaatakował ją dzik. Zranionej kobiecie udało się dotrzeć do sklepu, aby poprosić o pomoc, po czym zemdlała z powodu utraty zbyt dużej ilości krwi. Kobieta została przewieziona w stanie krytycznym do szpitala, gdzie po operacji jej stan nadal jest ciężki.
By takich przypadków unikać, zdarzają się akcje odstrzałów intruzów. Bywa też, że zwierzęta są usypiane i wywożone do podmiejskich lasów. Kłopot jednak systematycznie powraca. Muszki, meszki i komary nie dające żyć w przestrzeni miejskiej to też uciążliwość. Toruń od kilku lat sukcesywnie stosuje opryski, by się ich pozbyć. Okazuje się, że to skutkuje. Kujawsko-pomorskie Sępólno-Krajeńskie od wielu miesięcy też prowadzi prewencyjne opryski. Tam odstraszają dziki, które mogą roznosić śmiertelną dla trzody chlewnej chorobę ASF. Spryskiwanie terenów przyległych do lasów zapobiega zaglądaniu dzików na tereny graniczące z hodowlami. Skarżysko Kamienna podchwyciła ten pomysł. Broni w ten sposób dostępu do miasta. Konrad Wikariusz, wiceprezydent miasta, na antenie TVP tak zachwalał stosowaną metodę.
Więc zdecydowaliśmy się na wykorzystanie tego sposobu, który jest humanitarny, a jednocześnie skuteczny.
Opryski ruszyły pełną parą, potwierdza Arkadiusz Tulski z firmy, która je przeprowadza.
I to będzie robione partiami. Lasy, tereny podmiejskie, wieś także. No i teraz kawałek miasta będziemy przejeżdżać.
Rozpylany płyn jest dla zdrowia człowieka nieszkodliwy. Jego zapachu ludzki nos nie wychwyci. Dziki za to go nie znoszą, co ponoć powoduje, że rezygnują z eskapady przez opryskane połacie terenów. Pierwsze efekty już są widoczne.
Nie ma problemu teraz.
Nie ma problemu.
Wygląda na to, że eksperyment się powiódł. Dzik, podobnie jak komar czy mężki, opryskom nie stawi skutecznie czoła. Inne miasta w Polsce, by z natrętnymi dzikami powalczyć, być może skopiują taki schemat walki z intruzami, którym las już nie wystarcza. Rafał Frydrych, Radio 357.
Walki z intruzami, tak. No właśnie. Popołudniówka małparadio357.pl 510-357-357 i jeszcze głosówki. Chyba są jeszcze jakieś głosówki, prawda? Zwłaszcza w tym naszym ulubionym, kluczowym dzisiaj temacie. A i pan Mateusz, widzę, w sprawie oceniania głos nauczyciela napisał, ale to zaraz rzucę okiem i za chwilę państwu zacytuję.
Because of you, the scratches on my
No to jest, proszę państwa, wiadomość, dłuższy mail od nauczyciela. Pan Mateusz pisze, żyjemy w czasach, gdzie zrównują się egalitaryzm z elitaryzmem. Jest to ważny proces ogólnospołecznych zmian, by każdy mógł czuć się na równi częścią społeczeństwa. Ocenianie jest jednym z elementów budowania rozróżnienia między tworzeniem elit a reszty. Było to u podstaw stworzenia systemu oceniania, zwłaszcza w budowie podwalin pod pedagogiczne metody asymilacyjne oraz motywacyjne. Jednak aktualnie psychologia mówi wprost o niekorzystnym wpływie oceniania, zwłaszcza w progresywnym podejściu do edukacji, gdzie porzuca się klasyczny model ocen na rzecz oceniania kształtującego. Czyli najważniejszy jest sam proces uczenia się, a nie tylko efekty końcowe. Istotna jest dokumentacja postępów w czasie, jako tworzenia swoistego portfolio ucznia bez stresu związanego ze stopniami, a także w nowoczesnym podejściu aktualny feedback, czyli konstruktywna, konkretna informacja oparta na celach i postępach. To jest kluczowe, co wpływa korzystnie na motywację do nauki. Pan Mateusz konkluduje, klasyczne ocenianie natomiast wpływa niekorzystnie na budowanie podziałów poprzez porównywanie i etykietowanie. Wzmacnia to poczucie niskiej wartości. Nauką niestety sprowadza się do uczenia dla oceny, a nie z ciekawości czy chęcią zrozumienia i poznania nowych rzeczy. Podejście praktyka ze sporą dawką konkretnej teorii. Panie Mateuszu, bardzo serdecznie dziękuję. Popołudniówka Małpa Radio 357.pl, chociaż nie mogę gwarantować, że zdążymy, bo to już późno, a jeszcze przecież materiał. Czy niedopałki, proszę państwa, mogą się do czegoś przydać? Tak, te od papierosów. Okazuje się, że tak, dzięki nim można na przykład wzmocnić asfalt używany do budowy dróg. O tym teraz Tomasz Jeleński.
Każdego roku ludzie na całym świecie wyrzucają 9 bilionów niedopałków. Niedopałki to najczęściej spotykany śmieć. Są wszędzie. Na ulicach miast, w lasach, rzekach, a nawet oceanach. Papierosowe filtry mogą rozkładać się nawet setki lat, uważa Bogdan Janus z Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź.
Głównym składnikiem filtra od zwykłych papierosów jest octan celulozy, czyli polimer, który tak jak wiele innych polimerów rozkłada się przez dziesiątki czy setki lat w środowisku.
Naukowcy z Uniwersytetu w Granadzie i Uniwersytetu w Bolonii połączyli siły i opracowali sposób, by za pomocą niedopałków uczynić nasze drogi mocniejsze i bardziej trwałe. Najpierw trzeba z niedopałków usunąć resztki tytoniu. Pozostają filtry wykonane z celulozy i te poddawane są procesowi zgniatania i prasowania. I jak podoba się państwu?
Ciekawy pomysł.
Znakomity pomysł.
No, zdecydowanie.
A sam proces produkcji takiego asfaltu nie jest specjalnie skomplikowany, dodaje Bogdan Janus.
Prosty proces technologiczny, w którym niedopałki papierosów są mielone, prasowane, podgrzewane oraz mieszane z woskiem, a następnie dodawane do masy bitumicznej tworzącej asfalt, który może być wylewany na drogi.
I wówczas następuje proces wzmacniania takiej masy asfaltowej.
Uwolnione wtedy z niedopałków, z papierosów długie łańcuchy celulozowe działają jak zbrojenie w takim asfalcie, powodując, że wykonana z niego nawierzchnia jest bardziej wytrzymała na spękania, jest bardziej elastyczna czy bardziej plastyczna.
A tak w ogóle to ile jest asfaltu w asfalcie?
Ile asfaltu jest w asfalcie? Podejrzewam, że przy dobrym asfalcie jest go około 50%, ale reszta, która nie jest asfaltem.
Tego właściwego asfaltu jest tam niewiele, wyjaśnia profesor inżynier Leszek Rafalski.
W tak zwanym asfalcie, który nazywam, jest tylko 6% asfaltu, bo reszta to jest kruszywo i jeszcze różnego rodzaju inne dodatki. Najlepszymi kruszywami są bazalty, które z założenia jako skały wylewne są czarne.
Czarne wygrywa, jasne przegrywa. Tylko czy niedopałki papierosów wzmocnią naprawdę asfalt?
Coś mi kurde nie pasuje, że taki niedopałek wzmacnia.
Wzmocnią na pewno. Jedyny problem to ekonomiczny sens takiego rozwiązania.
W jaki sposób zebrać i wysegregować z innych odpadów odpowiednią ilość niedopałków, żeby produkcja tak zmodyfikowanego asfaltu miała ekonomiczne uzasadnienie?
Można na przykład wyszkolić wrony albo kruki. To bardzo inteligentne ptaki. One bez problemu zbierałyby niedopałki. Ale tak sobie myślę, że to nie w porządku wobec ptaków. Najlepiej by było, gdyby po prostu wszyscy rzucili palenie. Czego i państwu życzę.
No jasne, jasne, ale wtedy takiego mocnego asfaltu by nie było, prawda? Tomek Jeleński, bardzo dziękuję. Jeszcze pan Zenek tak dopowiada w temacie kluczowym dzisiejszym ocen. Napiszę zaraz do mojego profesora z uczelni, że wystawianie przez niego oceny negatywnej za moje wypociny na egzaminie mnie deprecjonuje. A to, że będę musiał jeszcze raz przechodzić stres związany z egzaminem poprawkowym, jest znędzaniem się i niesprawiedliwością, a do tego nie oddaje mojej rzeczywistej wiedzy. W ironicznym tonie. Pan słuchacz pyta, chcecie z nas zrobić jakieś popierdółki, które nie potrafią sobie poradzić w życiu, bo konkurencja i ocena negatywnie wpływają na kogoś? Tak napisał pan Zenek. Dziękuję za wszystkie głosy, były różne. Bardzo się z tego powodu cieszę dzisiaj w audycji popołudniowej w temacie oceniania, a właściwie promocji rabatów w jednej z sieci handlowych za oceny właśnie. Za chwilę serwis.
To już jest szczyt.
A nieprawda. Zobacz, sporo jeszcze do szczytu.
Wchodzenie na szczyty to sztuka. Trzeba mieć strategię, dobrą formę i...
No właśnie. Wiesz, co jeszcze pomaga?
Śpiwór, latarka, batonik.
Wiedza. I dlatego zapraszamy na 30. Festiwal Górski w Lądku Zdroju.
Spotkania, filmy, prelekcje.
I historie, po których inaczej spojrzysz na każdą ścieżkę.
I my tam będziemy.
To znaczy kto?
Ekipa 357.
A dlaczegoż to?
Albo